Tole Lege. Weź i czytaj. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Drodzy radiosłuchacze, witam was serdecznie w grudniowej audycji Tolle Lege. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, Adwent jest takim szczególnym czasem przygotowania się na przyjście Pana Jezusa, nie tylko w dniu Bożego Narodzenia, także na końcu czasów, a w naszym programie będzie to moment, by po raz pierwszy zmierzyć się z jedną z czterech Ewangelii. I na początek, żebyśmy dobrze weszli w te teksty ewangeliczne, proponuję narrację według świętego Marka. Moi drodzy, tradycja przyjmuje, że osobą, która stworzyła drugą Ewangelię, jest właśnie Jan Marek, tłumacz i uczeń Piotra. Często w starszych opracowaniach można spotkać taką informację, że Marek zebrał te informacje, które w swojej katechezie głosił właśnie święty Piotr Apostoł. Jego postać pojawia się w wielu miejscach Nowego Testamentu, między innymi także w Dziejach Apostolskich, gdzie wybucha spór między Pawłem a Barnabą co do dalszego losu Marka Ewangelisty. Z kim ma podróżować, czy powinien być częścią wyprawy misyjnej. Bardzo ciekawa historia. Tymczasem my dzisiaj chcemy skupić się bardziej na tym dziele, jakie przez Marka zostało pozostawione. Tradycyjnie przyjmuje się, że Ewangelia świętego Marka powstała dla chrześcijan pochodzących z pogan. Co świadczy o takiej tezie? Między innymi fakt, że różne wyrazy aramejskie zostają tłumaczone na język grecki. Gdyby ta Ewangelia była przeznaczona dla środowiska żydowskiego, taki zabieg nie miałby po prostu sensu. Kiedy zatem Pan Jezus zwraca się do dziewczynki, córki Jaira słowami Talita Kum, a jest to zwrot w języku aramejskim, Marek skwapliwie tłumaczy, co to znaczy w języku greckim. A znaczy to, dziewczynko, mówię ci, wstań. W Ewangelii świętego Marka występują także terminy łacińskie i to jest bardzo ciekawa sprawa, rzucająca światło na to, gdzie Ewangelia mogła powstać. Taki termin jak kwadrans, czyli rzymska moneta, lub nazwa wnętrza pałacu, czyli pretorium, pojawiają się w tekście w dość luźny sposób. I między innymi takie zabiegi redakcyjne świadczą o tym, że Marek mógł pisać swoją Ewangelię w Rzymie, co się powszechnie przyjmuje. Najprawdopodobniej jest to pierwsza wersja Ewangelii, a po niej powstały kolejne. Kiedyś uważano, i to nawet powszechnie, że pierwszą Ewangelią była ta, która została stworzona przez Mateusza. Dzisiaj badacze twierdzą, że wśród tych czterech kanonicznych Ewangelii to właśnie Markowi należy przyznać pierwszeństwo. Istnieje też taka ciekawa hipoteza, że przede wszystkim synoptycy korzystali ze wspólnego źródła, które nazywa się od słowa quell, źródłem ku. I to był jakiś wspólny materiał, wspólna baza, z której czerpał zarówno Mateusz, Marek, jak i Łukasz. Czy ta hipoteza jest prawdziwa? Możliwe. Natomiast dla nas to jest po prostu pewna ciekawostka. To, że istniało jakieś wspólne źródło, z którego potem czerpali różni ewangeliści, nie wyklucza tego, że po prostu Marek jest pisarzem bardzo oryginalnym. I ta jego redakcja dobrej nowiny o Jezusie ma charakter pewnego rodzaju podejścia bardzo osobistego. Jako czas powstania Ewangelii przyjmuje się prawdopodobnie okres między 65 a 70 rokiem naszej ery. Skąd taka informacja? W Ewangelii Markowej mamy opis końca czasów, tak zwaną mowę eschatologiczną Jezusa. Jest to 13 rozdział tego utworu, gdzie nie ma jakoś konkretnie podane, iżby autor wiedział, że świątynia jerozolimska została zburzona przez Rzymian. Dlatego przyjmuje się tą datę graniczną roku 70 naszej ery jako czas, kiedy już najpóźniej mogła ta Ewangelia powstać. Fakt, że nie zostało zanotowane to, że świątynia nie istnieje w Jerozolimie, jest tylko zapowiedź takiego wydarzenia, to już dużo mówi. Jeżeli chodzi o styl, jakim posługuje się Marek, jest on bardzo prosty. Można powiedzieć, że ta opowieść o Panu Jezusie jest taką opowieścią popularną. Nie znaczy to, że ubogą. Marek dość dokładnie opisuje różne postacie, które przychodzą do Jezusa, najczęściej z prośbą o pomoc. Takich dokładnych opisów brakuje na przykład u Mateusza i u Łukasza. Ma też świetny styl opowiadania. Jeden z biblistów nazywa Marka doskonałym gawędziarzem i rzeczywiście coś w tym jest. Ta Ewangelia, mimo że nie jest długa, może stanowić świetną bazę do tego, by zachwycić się postacią Pana Jezusa. Już samo pierwsze zdanie markowej narracji wprowadza nas w pewien klimat. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, lub w bardziej ścisłym tłumaczeniu, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zauważamy tutaj, że Ewangelię czytamy właśnie w tym celu, by spotkać Jezusa. Można więc powiedzieć wprost, że Marek zaczyna swoje dzieło w następujący sposób. Początek dobrej nowiny, którą jest osoba Jezusa Chrystusa. W czytaniu Ewangelii chodzi właśnie o to, by doświadczyć takiego osobistego spotkania z Panem. I pierwsze 8 rozdziałów narracji markowej to próba odpowiedzi na pytanie, kim jest Jezus. Pamiętajmy, że Marek pisze do środowiska rzymskiego, które często było utożsamiane, zwłaszcza w narracji janowej, z Babilonem, czyli z siedliskiem wszelkiego zła. Tam kształtuje się wspólnota uczniów, którzy wierzą w Chrystusa. I ta wspólnota składa się w przeważającej części z pogan. Być może były tam jakieś osoby, które moglibyśmy określić jako judeochrześcijan, czyli ludzi, którzy żyli w tradycji żydowskiej i przyjęli Chrystusa jako swojego Pana. Te dwa światy, żydowski i pogański, którym otoczeni byli chrześcijanie, nie rozumiał tej wspólnoty. Dlatego uczniowie Jezusa w Rzymie to jest wspólnota prześladowana zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Ludzie nie rozumieli wtedy, kim był Jezus. I dlatego Marek chce im na to pytanie odpowiedzieć, posługując się licznymi przykładami. Środowisko rzymskie lubiło opowieści. Lubiło, kiedy one były dynamiczne, barwne. I Chrystus, którego proponuje Marek do swojego rozważania, to jest osoba bardzo dynamiczna. W pierwszym rozdziale, ale też i później, pojawia się często słówko, które nie występuje w innych Ewangeliach, mianowicie zaraz, natychmiast. Jezus w swoich działaniach jest szybki. Czy to chodzi o uwolnienie opętanego, czy o uzdrowienie, działa w sposób bardzo precyzyjny i nie pozostawia sobie czasu na dłuższy namysł. Takie momenty, gdy akcja zwalnia, są bardzo rzadkie u Marka. Można powiedzieć, że w Ewangelii Markowej tak naprawdę narracja leci jak w bardzo dobrym filmie. Toczy się od wydarzenia do wydarzenia, od spotkania do spotkania. Mowy, które są chociażby tak charakterystyczne, zwłaszcza dla Mateusza, tutaj są zredukowane do minimum. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Te słowa też odnoszą się do innej księgi biblijnej, mianowicie do Księgi Rodzaju, gdzie padają słowa: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. jakby autor chciał nam powiedzieć, że Chrystus jest fundamentem, jest źródłem porządku w życiu człowieka, tym, który tworzy nową rzeczywistość. Orygenes, pisarz kościelny, powie tak: Jezus to synteza, to kompendium wszystkiego. Wypowiedzieć Jego imię to tak naprawdę wypowiedzieć całą Ewangelię. I ten dynamiczny Pan, On szuka spotkania z człowiekiem tam, gdzie On żyje. Jezus u Marka przechodzi przez sam środek tego, co zajmuje serce człowieka, co jest głównym przedmiotem Jego zainteresowań. I kontakt Chrystusa z ludźmi jest bardzo prosty i bezpośredni. W narracji markowej Chrystus szuka spotkań zarówno z Żydami, jak i z poganami. Marek wie, że pisze Ewangelię dla wspólnoty, która w większości pochodziła z pogaństwa, ale są w niej także judeochrześcijanie, w o wiele mniejszym wymiarze, ale jednak. Idea Markowa jest zatem taka. Jezus chce się spotkać z każdym. Żaden człowiek nie jest mu obojętny. Zwróćmy uwagę, że zarówno poganie, jak i judeochrześcijanie, oni noszą w sobie jakieś konkretne obrazy Pana Boga. I to nie jest bez znaczenia, jak wyobrażano sobie bóstwo w świecie pogańskim, jak wyobrażano sobie Boga Izraela w świecie żydowskim i samego Chrystusa. Papież Benedykt XVI w jednym ze swoich dzieł stwierdził w następujący sposób, że sednem problemu jest, z jakim obrazem Boga czyta się Pismo Święte. I to może być też dobre pytanie na Adwent. Jaki ja noszę w sobie obraz Boga? I wiemy, że grudzień to nie tylko Adwent, to także czas Bożego Narodzenia. On również nam może powiedzieć ten okres, w jakiego Boga ja tak naprawdę wierzę. Co ciekawe, w związku z tym, że poganie mieli swoje wizje bóstw, to Marek bardzo rzadko w ogóle w swojej narracji używa słowa Bóg. On wiedział, że pisze do ludzi, którzy byli mocno związani ze światem nadprzyrodzonym. Oni byli wrażliwi na obecność bóstwa, ale często patrzyli na ten świat duchowy w sposób taki bardzo użyteczny. Chcieli te swoje bóstwa używać, zamiast je przeżywać. Na takiej magicznej zasadzie podchodzili do kwestii religijności. Złożymy ofiarę jakiemuś bóstwu, a w zamian za to ono będzie nam przychylne. To była taka relacja nieco utylitarna, bezuczuciowa. A z drugiej strony, w świecie starożytnym panował bardzo duży lęk przed pewnego rodzaju nieprzewidywalnością, kaprysem bóstwa. I Marek chce zwalczać właśnie taką błędną, zabobonną religijność. Fałszywy obraz Boga, on sprawia, że człowiek ucieka od bliskiego kontaktu z Nim. Chce go mieć niejako na dystans, w oddaleniu, bo nie jest przekonany do końca, czy ten Bóg mu pomoże, czy wręcz przeciwnie, mu zaszkodzi. Na pewno pamiętamy taką sytuację z dzieciństwa, gdzie zrobiliśmy coś, co nie spodobało się rodzicom. I wtedy mama, może nawet tak nieświadomie, albo tata, mówili: uważaj, bo Pan Bóg cię pokaże. W ten sposób budowali w nas jakiś obraz Pana Boga, który tylko czeka, aż człowiek się potknie, by wymierzyć mu karę. Czy to może rodzić lęk przed kontaktem z Bogiem? Myślę, że tak. I te wszystkie lęki, niepokoje, ale też takie przedmiotowe traktowanie relacji z Bogiem, Marek chce przezwyciężyć w swojej Ewangelii. Dlatego widzimy Jezusa w domu Piotra, nad jeziorem, nauczającego tłumy, spotykającego się z ludźmi, nie stroniącego od nich. To ma wszystko jeden cel: pokazać, że Jezus jest blisko, a kiedy przychodzi, to po to, żeby człowiekowi pomóc, a nie po to, żeby człowieka przekreślić. Ale mamy też tą mniejszą, jednak obecną, grupę judeochrześcijan. Mamy świat żydowski, który wyobraża sobie, że Bóg Izraela to jest tylko ich Bóg, który ma zapewnić temu konkretnemu narodowi pomyślność, szczęście, łaskę, a inne narody mają zostać poddane tym, których Pan Bóg wybrał. I do tego środowiska też Marek kieruje konkretne przesłanie, że Bóg przychodzi do każdego człowieka, nie tylko do świata żydowskiego. On jest Mesjaszem wszystkich. Kiedy patrzymy na narrację markową, to musimy zauważyć, że widać w niej takie dwie wyraźne części. Pierwsza część, jak już wspomniałem, dotyczy odpowiedzi na pytanie, kim jest Jezus. I co ciekawe, uczniowie, których gromadzi on wokół siebie, nie są do końca pewni, jakiej udzielić odpowiedzi. Także tłumy, które go słuchają, zdumiewają się słowami Jezusa, jeszcze bardziej jego czynami, ale co najwyżej są mu w stanie przypisać rolę proroka, kogoś, kto przygotowuje drogę dla Mesjasza. Rodzina Pana Jezusa nie bardzo rozumie jego postępowanie i zachowanie. Nawet w trzecim rozdziale pada wprost określenie odszedł od zmysłów. Nie tak się powinien zachować. Przetłumaczylibyśmy to na taki język współczesny. Widzimy zatem, że Jezus natrafia na pewnego rodzaju mieszane przyjęcie ze strony tych, którzy są adresatami jego nauk i działań. Jest zdumienie, czasami euforia, czasami zachwyt, ale też pewna nieumiejętność spojrzenia głębiej. I w momencie, kiedy wydaje się, że z tym pytaniem nas Marek zostawi, nagle umiejscowiony jest kluczowy fragment tej Ewangelii. I to jest centrum całej opowieści. Mówię tutaj o fragmencie w rozdziale 8, wersety od 27 do 30. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. Te pierwsze 8 rozdziałów podprowadza nas do tego konkretnego fragmentu Ewangelii. Pierwsza część narracji markowej kończy się słowami Piotra, ty jesteś Mesjasz. I w świetle tego wyznania możemy przeczytać to, co było wcześniej. My już czujemy przebłyski tej tajemnicy. Przecież złe duchy, które są wyrzucane przez Jezusa, wiedzą, kim On jest. Specjalnie ujawniają Jego tożsamość. On ich jednak gromi, surowo nakazuje, by nie zdradzały, nie w porę tego, do czego uczniowie, a potem cała wspólnota ma dojść. Bo kiedy rozważamy Ewangelię Marka, nie chodzi wyłącznie, moi drodzy, o to, że jest to jakaś opowieść historyczna. To wyznanie Piotra, ty jesteś Mesjasz, to jest też wyznanie wspólnoty, która gromadzi się w Rzymie. To jest wyznanie Kościoła, które do dzisiaj pada z ust wielu ludzi na całym świecie. Dlatego kolejne 8 rozdziałów to odpowiedź na drugie pytanie. Jakim Mesjaszem jest Jezus? Wiemy, że w takiej mentalności Izraela rodził się taki koncept, że Mesjasz jest przede wszystkim figurą polityczną. Kimś, kto ma pokonać wrogów Izraela, rozciągnąć swoje panowanie nad całym światem, ale to panowanie rozumiano nie w sensie duchowym, ale w sensie czysto doczesnym. Te drugie 8 rozdziałów Ewangelii Marka udziela odpowiedzi na pytanie, jakim naprawdę Mesjaszem jest Jezus. Jest to Mesjasz odrzucony, cierpiący, ukrzyżowany i zmartwychwstały. Mesjasz, którego królestwo nie jest z tego świata. Mówimy dzisiaj dużo o obrazie Boga, o tym, by reflektować, na ile to, co my myślimy o Bogu, odpowiada słowu zawartemu w Biblii. To jest dobre zadanie na Adwent, ale też na dłuższy okres. Warto sobie wziąć kartkę papieru i wypisać, co ja naprawdę myślę o Bogu, jaki jest ten Bóg, w którego wierzę. i kim jest dla mnie Jezus. Natomiast Słowo nas będzie prowadzić do tego, jaki Bóg jest naprawdę, jaki Jezus jest naprawdę. Marek powie, to Syn Boży, ale to Syn Boży, który nie waha się cierpieć, oddać życia dla zbawienia ludzi. To jest Mesjasz, który będzie mierzył się z ludzką podłością, z ludzką nienawiścią. Takiej idei Mesjasza Piotr już nie jest w stanie przyjąć. Dlatego próbuje Jezusa powstrzymać. Próbuje dostosować go do własnej wizji, przekonać do swoich argumentów, ale Pan Jezus na to się nie godzi. W jednym z komentarzy do Ewangelii Markowej możemy spotkać bardzo interesujące zdanie. Na głębszej płaszczyźnie Jezus jest Panem przemawiającym do swego Kościoła. Piotr zaś reprezentuje omylnych wiernych, którzy czynią poprawne wyznanie, następnie jednak interpretują je niewłaściwie. I konkluzja jest następująca. Nie można posiadać zmartwychwstałego Pana bez cierpiącego Mesjasza. Życzę wszystkim naszym radiosłuchaczom, by ten czas spędzony nad Ewangelią Świętego Marka pozwolił odkryć, jak bliskim Bogiem jest ten, którego wierzymy. Jak Jego Syn jest zainteresowany ludzkim życiem, ludzką historią, naszymi codziennymi problemami i dramatami, i tymi dużymi, i tymi małymi. Mam nadzieję, że ta Ewangelia pozwoli też odkryć własne granice intelektu. Tego, że czasem Pana Boga nie rozumiemy, nie bardzo jesteśmy w stanie zaakceptować Jego plan, i chcielibyśmy raczej sami Jemu dyktować różne rozwiązania, niż te rozwiązania przyjmować od Niego. Marek kończy swoją Ewangelię rozkazem misyjnym. Możemy zatem domyśleć, że ci uczniowie, tak pełni wątpliwości, tak bardzo niosący w sobie osobisty obraz Boga i Jego Syna, którzy tak mocno byli uwiązani do własnej idei Mesjasza, w końcu idą na cały świat i głoszą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ale już nie Ewangelię według własnych pomysłów, idei, ale taką, jakiej rzeczywiście oczekuje Bóg. Można zatem powiedzieć, że dopiero na końcu tej narracji następuje jakieś wstępne pogodzenie się uczniów z tym, że Mesjasz musiał cierpieć, być odrzucony. Może nawet zaczęli rozumieć, że ich los może być podobny. Ojciec Święty Leon podczas pielgrzymki do Turcji powiedział następujące słowa, które spróbuję teraz sparafrazować, że tak jak wtedy, 1700 lat temu, niebezpieczeństwem dla Kościoła był arianizm i dlatego był potrzebny Sobór w Nicei, tak i dzisiaj te ariańskie podejście do Jezusa wraca ze zdwojoną siłą, gdzie wielu ludzi nie jest negatywnie nastawionych do postaci Chrystusa. Uważają go za wielkiego proroka, nauczyciela, może nawet widzą głębszy sens w jego nauce. Są w stanie przyjąć, że to jakaś ciekawa osobowość, ale nie widzą tego, kim Chrystus jest naprawdę, Synem Bożym. A dla ciebie, drogi radiosłuchaczu, kim jest Jezus i na jakiego Mesjasza czekasz w swoim życiu? Niech to będzie dobry czas mierzenia się z Ewangelistą Markiem, a Pan Bóg niech ten trud wszystkim wynagrodzi. Życzę dobrego wieczoru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tole Lege. Weź i czytaj. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.